Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. Gościem programu jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości, socjolog, filozof społeczny i publicysta profesor Zdzisław Krasnodębski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana.
Pan profesor brał udział w bardzo ważnym spotkaniu najważniejszych partii konserwatywnych Europy w Madrycie, ale co z niego wynika dla przyszłości politycznej Europy? O tym, jeśli pan pozwoli, porozmawiamy za chwilę. Najpierw chciałbym zapytać o te najgorętsze wydarzenia minionej doby. Panie profesorze, jeszcze do wczoraj, można powiedzieć, no nie brakowało opinii, że Niemcy są w NATO takim koniem trojańskim w napięciu z Rosją, ale czy po wczorajszej decyzji Pentagonu o przesłaniu na wschodnią flankę NATO 3000 żołnierzy, w tym do Polski, do Niemiec właśnie, ta opinia jest jeszcze uprawniona?
To chyba nie są dwa fakty, które są ze sobą powiązane. No, dla Amerykanów ich obecność w Niemczech jest stałym elementem ich polityki obronnej. Zresztą no, Niemcy również tego przywiązują wagę do obrony swojego terytorium, do swojego bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Ukrainy, układ sił w Europie Środkowo-Wschodniej, to jest to zupełnie inna sprawa i tutaj rzeczywiście posypały się gromy na rząd obecny niemiecki, na kanclerza Scholza za bardzo taką miękką postawę. Wiemy też, jak wpływowe są siły prorosyjskie w niemieckiej polityce. Dotyczy to również obecnego przewodniczącego SPD, Klingbeila, no wielu osób.
Czyli raczej by się pan skłaniał, rozumiem, z tej wypowiedzi do tego, że to nie jest nad wyraz ten opis konia trojańskiego. Warto wspomnieć, że Niemcy odmówili wsparcia dla Ukrainy, zamiast broni wysłali hełmy, a Der Spiegel pisał wręcz, że polityka Niemiec wobec Ukrainy nie tylko rozbija europejską suwerenność, ale wprost przybliża ryzyko wojny, a to są bardzo mocne słowa chyba.
No tak, ale to jest, tak jak powiedziałem, no Niemcy głównie myślą o swoich interesach, są bardzo wpływowe siły, kręgi gospodarcze, które przecież widzą w Rosji szanse dla gospodarki niemieckiej. Przypominam, no były takie, przez ten czas była taka polityka, zbliżenie przez handel, prawda, przez zmianę przez handel. Mówiono, już nie wspomnę, że za kanclerza Schrödera mówiono osi Paryż, Berlin, Moskwa, więc to są oczywiście pewne stałe tendencje. No jedno jakby nie wyklucza drugiego. Oczywiście jest tak, że pewnie Niemcy woleliby, żeby prezydent Putin zachował się nieco mniej agresywnie. To rozwiązywano konflikty drogą negocjacji, no ale z drugiej strony po prostu patrzy się na swoje interesy. To tak jak w ogóle jest w polityce, że interesy przeplatają się, nie wiem, właśnie z wartościami, z pewnymi normami, bo zarówno bardzo cyniczna, jak też bardzo idealistyczna wizja polityki międzynarodowej nie są realistyczne i my musimy oceniać politykę niemiecką realistycznie. Ona ma pewne wspólne elementy, ale w pewnych sprawach się różnimy. To też na przykład mnie bardzo uderza to, zresztą ostatnio znana w Polsce polityka SPD wpływowa ciągle, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarzyna Barley znowu mówiła o tym, że polityka niemiecka wobec Rosji wynika z historii, mając na myśli właśnie tę winę, którą Niemcy jakby przeżywają ciągle w stosunku do Rosji. Nie wiadomo dlaczego nie w stosunku do Białorusinów czy Ukraińców i Polaków. No jakoś w stosunku do Polaków zupełnie nie poczuwają się do winy, oprócz no, pewnych takich rytualnych gestów.
Tak.
Akurat przed wyjściem wysłuchałem z domu, wysłuchałem reportażu ze Stanów Zjednoczonych, się mówi o reparacjach dla czarnej ludności Ameryki za niewolnictwo, więc to jest bardzo dawno temu. Ten, kto był w Radzie Niemieckim, komentarz, który z sympatią mówiono o tych roszczeniach, tak mi się wydawało przynajmniej. No jeżeli chodzi o polskie reparacje, no to jak wiadomo, tutaj natykamy się na mur i kompletne niezrozumienie.
To prawda. Panie profesorze, prezes Jarosław Kaczyński o sytuacji na Ukrainie dla Polskiej Agencji Prasowej mówił tak, czym bardziej zdecydowana jest postawa Zachodu, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wybuchu wojny. No, trudno się z tą opinią nie zgodzić, tylko pytanie, które po tym stwierdzeniu moim zdaniem należałoby może postawić, to jest pytanie o to, czy ta postawa Zachodu jest zdecydowana, albo jeszcze bardziej, czy jest właśnie solidarna i spójna pana zdaniem?
No ja myślę, że jest, jeżeli popatrzymy na początkowe reakcje, kiedy no rzeczywiście jakby z pewnym niedowierzaniem no, traktowano to zagrożenie. Byliśmy rozmowy prezydenta Bidena z prezydentem Putinem i tak dalej. No można było mieć obawy, że będzie to bardzo słaba odpowiedź, zwłaszcza jeszcze w kontekście no, różnych innych wydarzeń, nawet w Wenecji Amerykanów z Afganistanu, no, w pewnym sposób zupełnie niezorganizowany i tak dalej. Ja myślę, że na szczęście jest tak, że w chwili takiego już egzystencjalnego zagrożenia jednak ta solidarność powraca i myślę, że ta odpowiedź jest także oczywiście pod naciskiem Polski, naciskiem innych krajów, które rozumieją to zagrożenie, wagę tego zagrożenia, znaczenie tego zagrożenia, że to się zaczyna wymieniać. I wtedy to zresztą widać, na kogo można liczyć, bo jeszcze dodam, no panie redaktorze, też wszyscy wiemy, że istnieje w tej chwili wielki problem z cenami energii, które wynikają z manipulacji Gazpromu no. i zależności od Rosji. I znowu, że tu z pomocą przyszły Stany Zjednoczone, prawda? I gaz, które dostarczają więcej gazu skroplonego.
To skoro wywołał pan profesor ten temat, jeśli można, to bo można spotkać takie opinie, że właśnie u podstaw w ogóle obecnej agresji Rosji u granic Ukrainy no była zgoda właśnie Europejskiej Partii Ludowej, której przewodniczącym, przypomnijmy, jest wciąż Donald Tusk, na budowę właśnie Nord Stream 2. Czy narzędzia Putina do szantażowania energetycznego całej Europy no i wyłączenia Ukrainy jako kraju tranzytowego? Niektórzy nawet używali mocniejszych odniesień, porównując to niemiecko-rosyjskie porozumienie do paktu Ribbentrop-Mołotow, prawda?
No tak, pan cytuje tutaj byłego ministra spraw zagranicznych Polski, Radosława Sikorskiego, za dawne czasy, kiedy jeszcze był ministrem obrony narodowej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, z ramienia tej partii.
Ale też premierem Morawieckiego, który apelował do Tuska, by zrezygnował z przewodniczenia EPL-owi.
No to ostatnio, tak. To ostatnio. No rzeczywiście jest tak, no myśmy nawet wczoraj mieli w Parlamencie Europejskim dyskusję z panią komisarz do spraw energii, gdzie zwracano na to uwagę, ale też ja przypominam sobie, że wtedy, kiedy pracowaliśmy nad rewizją dyrektywy gazowej, jak wielu kolegów z Niemiec i to zarówno z SPD, jak i z CDU przekonywało, że przecież Rosja jest doskonałym partnerem, na którym można zawsze polegać, że nigdy nie było. No tu wracamy znowu do tych wątków rosyjskich iluzji, no bo przecież tego takiej jakby tolerancji wobec no, różnych działań, bo przecież przypominajmy, że no, według sądu niemieckiego służby rosyjskie, agent służb rosyjskich zabił w środku Berlina człowieka niedawno, prawda? Gruzina, Czeczeńca pochodzącego z Gruzji i tak dalej. No ta penetracja oczywiście przez Rosjan elit europejskich jest duża i ona oczywiście dotyczy również CDU. W jeszcze większym stopniu dotyczy niemieckiej SPD, ale też no, z innych krajów. No, były premier Francji zatrudnił się ostatnio znowu w spółce energetycznej rosyjskiej. Ja myślę zresztą, że część ataków na Polskę jest inspirowana też przez te osoby.
Panie profesorze, jeszcze chciałem nawiązać do tego spotkania właśnie liderów najważniejszych partii konserwatywnych Europy w Madrycie, w którym pan profesor też brał udział razem z premierem Mateuszem Morawieckim. I tam właśnie, jak wspomniałem, był ten apel też premiera Morawieckiego do Donalda Tuska, by zrezygnował z przewodniczenia EPL-owi, bo nic nie zrobił w sprawie wykluczenia tego szantażu. Ale pojawiły się też bardzo ostre ataki opozycji tutaj w Polsce po tym spotkaniu w Madrycie. Ale mimo to udało się państwu wypracować wspólne stanowisko wobec tych działań agresywnych Rosji.
No to jest to jest oczywiście dezinformacja ze strony opozycji, no bo tak jak mówiliśmy przed chwilą, no, to jeżeli chodzi o wpływy rosyjskie, one niestety są bardzo silne w różnych krajach i też oddziaływują na, moim zdaniem najbardziej niebezpieczne są tam, gdzie są to partie rządzące i kręgi rządzące. No we Francji te wpływy są bardzo silne, w Austrii, w Niemczech o tym mówiliśmy przeciwko. Więc łatwo jest oczywiście zawsze tak powiedzieć, że to nie wiem, tam prawda prawica, czy jak się mówi skrajna prawica.
No właśnie.
Jest tym terytorium. No to jest oczywiście po to, żeby zmanipulować umysłami, opinią publiczną. My wszyscy wiemy, wszyscy pamiętamy politykę Donalda Tuska, jak był premierem. On był tym premierem, który dokonywał pojednania z Rosją. No, wszyscy pamiętamy jego wizytę prezydenta Putina. Można sobie sięgnąć do gazety wyborczej z tamtego czasu, listu Putina do Polaków, odpowiedzi Adama Michnika po Władimirowi Putinowi, spotkanie na Molo, potem Katyń, spotkanie na Katyniu, potem katastrofa smoleńska, potem wielokrotne wizyty dygnitarzy rosyjskich w Polsce, łącznie z taką wizytą też prezydenta Medwiediewa, w którym pamiętam, że media takie jak TVN zachwycały się, jak wspaniale jest to wizyta chroniona. Liczne toasty, które wtedy wznoszono i tak dalej. Więc to było, jeżeli popatrzymy na 30 lat polskiej polityki, to niewątpliwie pomijając tę próbę po zamachu Jana Jewa, prawda, wtedy, kiedy Stany, gdzie tam też oczywiście mówiono o jakimś wyzwaniu polsko-rosyjskim, to niewątpliwie był to taki okres najbardziej, prawda, że przyjazny Rosji, więc to jest bezczelność, tak, między nami mówiąc, tego rodzaju wypowiedzi i one wynikają po prostu z takiego liczenia na to, że Polacy mają bardzo, bardzo krótką pamięć, a niestety, rzeczywiście my za mało może mówimy, uczymy w historii najnowszej.
No ma być nowy przedmiot, panie profesorze, może tak, może coś to zmieni w jakiejś perspektywie. Na koniec jeszcze, bo mamy minutę, ale na koniec pytanie, od którego być może powinienem rozpocząć tę rozmowę. Czy pana zdanie, w pana opinii Rosja zaatakuje Ukrainę, czy dojdzie do wojny?
Wie pan, ja myślę, że jest takim może paradoksem historia, może świadczy o dramatyzmie, że kolejne pokolenia muszą sobie stawiać pytanie, w Polsce wejdą czy nie wejdą. Na szczęście dzisiaj mówimy o tym, czy nie wejdą do Ukrainy, no ale to kraj już sąsiedniego. Pamiętam, kiedy nas to pytanie...
Pamiętamy też słowa prezydenta Kaczyńskiego.
Także, no i pamiętamy tak wypowiedź prezydenta Kaczyńskiego, no która była prorocza. No trudno tutaj wyrokować. Ja jednak nie wykluczałbym, że takiego pesymistycznego bardzo, bardzo scenariusza i wtedy oczywiście pytanie, które się pojawi, jak bardzo ograniczony byłby to konflikt, prawda, i jak rzeczywiście, jakie byłyby reakcje Zachodu, jakie byłyby tego daleko idące konsekwencje. Natomiast jeżeli się Rosja wycofa, no to oczywiście też będzie miało swoje, miejmy nadzieję, pozytywne konsekwencje.
Bardzo panie profesorze dziękuję za tą poranną rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia. Gościem kluczowego tematu był europoseł Prawa i Sprawiedliwości, socjolog, filozof społeczny i publicysta, profesor Zdzisław Krasnodębski. Roman Wawrzyniak, kłaniam się nisko, życzę państwu dobrego dnia i zapraszam na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań jeszcze dziś. Do usłyszenia.
Kluczowy temat. Reklama.